Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież zatwierdził dekret o męczeństwie słowackiego księdza więzionego przez komunistów. 560 milionów dolarów przekazał Kościół na pomoc dla Iraku i Syrii. Kościoły wschodnie tradycji bizantyjskiej rozpoczęły dziś Wielki Post. Witam 27 stycznia i zapraszam na aktualności. Papież Franciszek zatwierdził dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o męczeństwie więzionego przez komunistów słowackiego salezjanina księdza Titusa Zemana. Wyświęcony na kapłana w 1940 roku po dojściu komunistów do władzy, przeciwstawił się on usuwaniu krzyży ze szkolnych klas, za co został wyrzucony ze szkoły, mówi wicepostulator jego sprawy beatyfikacyjnej ksiądz Józef Sliwoń.
Przekonaliśmy się, że swoim życiem i śmiercią za ocalenie powołań dał świadectwo o tym, że Bóg ma dla każdego z nas swój plan, powołanie. Ksiądz Titus Zeman bardzo cenił sobie powołania. Trzeba teraz tylko uważać, aby ten męczennik nie stał się zwykłym bohaterem, więźniem politycznym. Widać to na przykład w tym, że pisze się o fiasku jego trzeciej wyprawy z seminarzystami, bo milicji udało się go rozpracować. Został zatrzymany, był torturowany i skazany. A przecież Panu Bogu nie chodziło tylko o udaną przeprawę seminarzystów. Pan Bóg chciał od księdza Titusa najwyższej ofiary i on się na to zgodził. Nie bał się ofiarować swego życia za ocalenie powołań.
Twój żywot za zachranę powołań.
Kościół katolicki niesie pomoc ponad 4 milionom mieszkańców Iraku i Syrii. W ciągu ostatnich 3 lat oferowane tam wsparcie wyniosło 560 milionów dolarów. Poinformował o tym ksiądz Gianpietro D'Altozo, który jako specjalny papieski wysłannik odwiedził ostatnio Aleppo. Sekretarz Watykańskiej Dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka podkreślił, że los mieszkańców tych dwóch pogrążonych w wojnie krajów bardzo leży Franciszkowi na sercu. Gdy tylko wróciłem z Syrii, Ojciec Święty wezwał mnie do siebie i poprosił o zdanie szczegółowej relacji, wyznaje ksiądz D'Altozo. Dodaje, że najnowszą kościelną inicjatywą na rzecz tych dwóch państw jest akcja Otwarte Szpitale, prowadzona we współpracy z rzymską kliniką Gemelli. Przypadające dziś u prawosławnych, jak też u grekokatolików, rozpoczęcie Wielkiego Postu patriarcha Konstantynopola Bartłomiej nazwał momentem najbardziej stosownym, aby dusza ludzka zwróciła się do Boga. Zaczynają oni ten liturgiczny okres pokutny w poniedziałek poprzedzający pierwszą niedzielę wielkopostną, a jej data, tak samo jak Wielkanocy, pokrywa się w tym roku w kalendarzu gregoriańskim i juliańskim.
W przesłaniu duchowy zwierzchnik prawosławia wzywa swoich współwyznawców do skruchy, poprawy życia i trzeźwości ducha. Wielki Post ma być czasem, w którym zdamy sobie sprawę, kim jesteśmy, gdzie się znajdujemy i dokąd zdążamy, pisze patriarcha ekumeniczny. Musimy nawrócić się, gdyż świadomie i nieświadomie w słowach i czynach wszystkimi naszymi zmysłami nie działaliśmy dotychczas zgodnie z Ewangelią i z prawem łaski Chrystusowej. Mamy okazać skruchę. Jedynie wówczas doznamy miłosierdzia i łaski, a wtedy zmiłuje się nad nami Pan, który zna wszystkie sekrety i myśli ludzkiego serca. Bartłomiej I zachęca prawosławnych do duchowej przemiany i spowiedzi, by otrzymać odpuszczenia grzechów.
Chrześcijańskie osady w Iraku niszczone są nie tylko przez islamskich dżihadystów, ale również przez członków grup paramilitarnych, które ich zwalczają. Szokujący raport w tej sprawie opublikowała właśnie Międzynarodowa Organizacja Obrony Praw Człowieka, Human Rights Watch. Został on opracowany na podstawie zeznań świadków i zdjęć satelitarnych. Jednoznacznie wynika z nich, że w wielu miejscach zniszczenia zostały dokonane już po tym, jak wypędzono stamtąd oddziały Państwa Islamskiego. Chodzi głównie o miejscowości leżące w okolicy Mosulu. Świadkowie opowiadają, że byli w swych domach w listopadzie, zaraz po odejściu stamtąd islamistów. Gdy teraz powrócili, znaleźli je splądrowane, a częstokroć totalnie zniszczone.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
tym, że warto do końca zaufać Jezusowi i Jego Matce, przekonywali na Jasnej Górze goście kolejnego Wieczoru Maryjnego. Spotkania z cyklu Moja Mama jest Królową stanowią jeden ze stałych punktów świętowania jubileuszu 300. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Tym razem rozważana była tajemnica ofiarowania Pańskiego, o czym opowiada materiał Izabeli Tyras z Radia Jasna Góra.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
Józef i Maryja przynieśli Jezusa do świątyni, żeby przedstawić Go Panu Bogu.
Dziennikarka Agnieszka Porzezińska.
Przedstawili nas kiedyś rodzice, kiedy nas przynieśli do kościoła, ale co w sytuacjach, kiedy my powinniśmy się Bogu przedstawić na nowo, bo minęło wiele czasu i nie było nam po drodze. Jak to zrobić, kiedy się przychodzi do Boga po jakimś czasie znowu? Być może ze wstydem, być może z cierpieniem, być może z wielkim bólem.
Może trochę jak syn marnotrawny, jeśli to jest taka sytuacja, jak pani mówi, z bólem po wielu latach. Przychodzimy ze wstydem, ale zawsze widzimy tego, który rozkłada dla nas ręce i mówi do nas po imieniu. On zna nasze imię, zna naszą historię.
Ojciec Samuel Pacholski, Paulin.
Więc myślę, że warto też powiedzieć tak zwyczajnie. To ja, Samuel, dzisiaj stoję przed Tobą, Panie Boże, przychodzę do Ciebie, bo wreszcie zobaczyłem ruinę mojego życia, bo zobaczyłem, że przez ileś lat byłem odwrócony do Ciebie plecami. Odwracam się do Ciebie twarzą i o dziwo Ty jesteś.
Nie krzyczysz, nie odrzucasz, mówisz, że kochasz. To jest dla nas niezrozumiałe i to jest dla nas nie do przyjęcia, bo my po ludzku sądzimy inaczej, że Jezus nie odrzuci nas i przyjmie z miłością, mimo tego wszystkiego, co my zrobiliśmy. Nie zdumiewa to Ojca?
Zawsze mnie to zdumiewało i chyba będzie zdumiewać do końca życia, chociaż też zdaję sobie sprawę z tego, że życie każdego człowieka jest tajemnicą. Istnieje też coś takiego jak tajemnica nieprawości i my musimy zawsze naprawdę mieć jakąś wrażliwość na Boga, bo istnieje to zagrożenie, że możemy się nie odwrócić twarzą, że możemy nie wrócić do Niego. Dzisiaj wszyscy mówią, że Bóg jest miłosierny, że Pan Bóg przebacza wszystkie grzechy. Oczywiście, jasne, ale jest też człowiek, który ma wolność, ma wolną wolę. I jest wiele rzeczywistości, które utrudniają ten wybór pójścia z wszystkimi swoimi sprawami do Jezusa.
Czy dobre jest takie rozumienie, że kiedy się przedstawiało dziecko w świątyni, to tak jakby oddawało się Bogu na służbę? To jest takie zdumiewające, że Maryja i Józef oddaje Jezusa Bogu na służbę i rzeczywiście potem to się wypełnia. Czyli Jezus ma służyć Bogu.
Tak, ma służyć Bogu, służąc Bogu równocześnie służy ludziom, bo wolą Jego Ojca jest to, żeby odnalazł wszystkich, którzy się zagubili, żeby przyszedł i zbawił to, co zginęło. Jezus to uczyni też swoją wolą, nie? Przyszedł po to, żeby odnaleźć grzesznika, żeby otworzyć niebo dla nas.
Symeon dostał łaskę wiary, więc miał dobrze, więc był w uprzywilejowanej sytuacji, ale są tacy, którzy mówią, ja łaski wiary nie dostałem, więc póki jej nie dostanę, to mogę żyć tak, jak żyję. Co mamy zrobić? Ile jest naszej inicjatywy w tym zdobywaniu wiary, a ile jest rzeczywiście czekania na łaskę i zmiłowanie Pana Boga?
No takie czekanie to jest obłuda dla mnie, ponieważ jest powiedziane, że Symeon czekał na łaskę, ale był mężem sprawiedliwym, był cadykiem. Sprawiedliwy to kategoria szczególna ludzi u Żydów, sprawiedliwy i pobożny i wyczekiwał nadziei Izraela. Więc można powiedzieć, był tak zdeterminowany, był człowiekiem tak bliskim Boga, chociaż wiedział, że ta bliskość się musi wyrazić jeszcze inaczej, że on musi go zobaczyć, on nie może go tylko przeczuwać w świątyni. On musi zobaczyć na własne oczy Mesjasza Bożego. I zrobił wszystko, co po ludzku można było zrobić, żeby go zobaczyć. Przyszedł do świątyni. My moglibyśmy powiedzieć, dzisiaj przyszedł do kościoła. Przychodzimy do kościoła, do wspólnoty, która ma wiarę, która widzi Jezusa.
Czyli przychodzić do kościoła nawet jak nie wierzę, przychodzić do kościoła po co, skoro nie wierzy?
Myślę, że każdy wierzy przynajmniej do pewnego momentu w swoim życiu, że jego życie będzie szczęśliwe, że jak mówimy kolokwialnie, wierzący czy niewierzący, że chwyci Pana Boga za nogi. Kiedy to się nie realizuje, kiedy widzimy, że jednak to szczęście, o którym tak marzyliśmy, się oddala, ja myślę, że to jest wystarczający powód, żeby być zdeterminowanym do szukania prawdy.
Dlaczego? Jak się szuka prawdy?
Jak się szuka prawdy? Jak się jest człowiekiem wierzącym, no to wiadomo, jak się szuka prawdy, jak się jest niewierzącym.
A jak się chce być człowiekiem wierzącym albo pomóc tym w naszych rodzinach, którzy nie są wierzący? Czy w ogóle można pomóc takim osobom?
No mamy tutaj na Jasnej Górze dzieło Z Maryją ratuj człowieka. Ja myślę, że to jest wspaniałe dzieło, które też jest modlitwą za tych, którym się na razie na tym etapie życia szukać nie chce. Którzy nie pragną łaski wiary, nie rozumieją jej, nie rozumieją, na czym ona polega. I trudno, żeby rozumieli, skoro jej nie mają. Ale dlatego też są ci, którzy się za takie osoby modlą, po to, żeby przyszło pewne poruszenie, żeby oni, tak jak Symeon, pod natchnieniem ducha, bo zawsze to jest pod natchnieniem ducha, przyszli do świątyni i żeby ich oczy też się otwarły.
Siostra stworzyła dwa domy. Nie chcę mówić sierocińce, bo nie lubię tego słowa.
Bardzo nie lubię.
Ja też. To są domy pokoju, domy, w którym sieroty, dzieci opuszczone, dzieci rodziców w trudnej sytuacji, bo to nie zawsze są sieroty. No, stworzyłyście jej dom, opiekowałyście się nimi, nadal to robicie. 53 lata w Ziemi Świętej, od razu się zrodził we mnie bunt. Dlaczego nie u nas? Przecież w Polsce mogłaby siostra robić to samo. Może by było nawet siostrze łatwiej.
Pracowałam trochę w Polsce, że tak powiem, dojrzałam w tym dziele wychowawczym, jak do dzieci podchodzić.
Siostra Rafała Włodarczak, Elżbietanka.
Chociaż prawdę mówiąc, dzieci na całym świecie są dzieci i potrzebują miłości. A jednak tamte dzieci trochę są inne. I trzeba było się dostosować do ich zwyczajów. Do tego, co było dla nich kochane, co było dla nich największą miłością. I tego trzeba było się nauczyć właśnie tam. Ale oczywiście sama osoba tego nie zrobi. Tu musi przyjść w pomoc Maryja. Musi przyjść Chrystus.
W jaki sposób Maryja siostrze pomagała?
Przyszła sama na Górę Oliwną. Kiedy my wybudowały jako tako dom i już było pomieszczenie na jadalnię, a zawsze prawie brakowało nam jedzenia, przychodzi zawiadomienie, masz się stawić na pocztę. Wiadomo, jak się wstawić trzeba na pocztę.
To jest jakiś rachunki, dar. Kłopot czy nie?
I to trzeba zapłacić cło. Więc jedziemy, jeszcze ktoś jedzie ze mną, taki był pan Kazimierz, pomagał nam przy budowie. Jedziemy na główną pocztę po jakąś paczkę. Przychodzimy, pytają się, masz jak krewnych w Niemczech? Ja mówię, nie. A znajomych? Tak. A spodziewasz się jakiegoś prezentu? Jak przyślą, cudownie. Ale niczego się nie spodziewam. Za chwilę wytargał paczkę więcej jak jeden metr i mówią, proszę to otwierać. A oni uciekli w promieniu bardzo dalekim, że jak będzie wybuch, żeby ich nie poraziło. Ja mam nożyce, proszę sobie wyobrazić, to jakbym ćwiczyła, to nie wiem ile, to bym takiego pięknego gestu nie wykonałam. Wydobyłam statuę Matki Bożej w niebieski takiej oprawie i płatki białe sypały się aż do ziemi. Jak ja zobaczyłam się, zachwyciłam i ja mówię, Maryjo, welcome to Israel. Urzędnicy się zbliżyli i mówią, welcome Izrael, pieniądze zapłacisz. I ja mówię, za co? Maryja była Żydówką i wróciła do siebie.
Darowali?
No i popatrzyli, polecieli do kierownika, przychodzą z odpowiedzią. Jak była Żydówką, no to nie będziesz płaciła cła.
Czy siostra jest raczej taką Zosią Samosią, sama sobie poradzę? Czy siostra wykorzystuje Pana Boga, Maryję i prosi?
Absolutnie, absolutnie. Wszystko to, co tam się działo, to było Jego dzieło. To jest Jego dzieło. By były za słabe pod każdym względem, żeby właśnie tam, w Ziemi Świętej, gdzie używa się tylko 24 języki na co dzień. Poza tym mentalność tych ludzi, poza tym różne religijności biegają się właśnie tam, na tym terenie. I w tym odnaleźć się, no nie ma siły, żeby Matka Boża nam nie pomogła, czy Chrystus. Tylko oni byli nad nami i nas kierowali. Jak było można się nie wzruszyć nad dzieckiem, które w obrębie tych murów najczęściej brakuje im mleka. Jak ja weszłam do domu i matka z płaczem miesza jakiegoś banana i jakieś kropelki oliwy i to ma zaspokoić dziecko jako mleko. No jak było nie można tym ludziom pomagać? I idąc do Betlejem, postanowiłyśmy, że będziemy bronić każdego życia, każdego, które Pan Bóg powołał. Wydaje mi się, to jest kropla w morzu, ale przecież morze się składa z kropel wody. I jestem ogromnie wdzięczna Panu Bogu za to, że właśnie prowadził mnie tą drogą. Ja się nie bałam niczego. Latałam między żołnierzami. Kulka tu, kulka tam. Ja wiedziałam, że mnie nic nie trafi. Ludzie padali. Udzielałam im jakiegoś tam, na tyle, ile mogłam. Trochę się tam nauczyłam tego pielęgniarstwa u nas w zakonie. No i w ten sposób, jedną rzecz tylko nie zapomnę do śmierci, wskoczyli, zaraz drugą siostrę wytargałam, przedarłam się przez mury, drugą siostrę do szpitala. Tam trzeba ratować ludzi. Jest dziecko, nie więcej jak 10-letnie, w szpitalu przykryta prześcieradłem i ma rączkę we włosach, targa te włosy i non-stop woła, Allah Akbar, kullu min Allah. Pan Bóg jest najwyższy i wszystko dla Niego. Ja zwołam lekarzy, ratujmy, ratujmy. Oni tylko kiwali głową, nic się nie da zrobić, brzuch rozpruty. Ale to dziecko, mimo że w takim bólu, i gdzie się odniosła do Pana Boga. I ci ludzie nauczyli mnie, że tak powiem, większej ufności i zdania się kompletnie na Jego wolę. Przecież On jest Królem, On jest Królem, On wszystko może. On jest władcą całego świata. To się tego tam nauczyłam, więcej jeszcze jak w zakonie.
Chcemy przekazać wizerunek Matki Bożej, ryngraw Matki Bożej.
Ojciec Marian Waligura, przeor Jasnej Góry.
Który wiemy historycznie nosili na swoich piersiach nasi rycerze, którzy bronili naszej ojczyzny. I właśnie tym ryngrafem pragnie siostrze podziękować za tą obronę życia i służenie życiu tych najbardziej bezbronnych małych dzieci. Za to, że siostra była właśnie taką tarczą obronną dla tych dzieci, razem ze swoją wspólnotą tam, w tej ziemi tak nieraz rzeczywiście trudnej przez te zmagania i działania wojenne, które dotykały wprost ich serca.
Materiał o kolejnym spotkaniu z cyklu Moja mama jest królową przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.